Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
I od razu zaczynamy. Egzaminy maturalne z języków obcych odbędą się 5 maja.
Nie tylko 5. 5 odbywa się pierwszy egzamin z języka angielskiego, ale egzaminy są systematycznie rozłożone na poszczególne dni tygodnia, aż do 22 maja włącznie, kiedy odbywa się rozszerzony i dwujęzyczny hiszpański.
Czyli jest pierwszy angielski, hiszpański ostatni i pomiędzy francuski, włoski i
rosyjski. Oczywiście niemiecki.
Pani jest właśnie specjalistą języka niemieckiego.
Zgadza się.
Choć najpopularniejszy wśród zdających jest język angielski.
Tak, to jest język, który mam wrażenie, że wszyscy znają od przedszkola, czują się w nim pewnie i ten wybierają najchętniej.
Czy egzamin maturalny z języków odbywa się w szkole macierzystej ucznia?
Tak, z reguły tak. Są wyjątki, kiedy na przykład szkoła jest zlikwidowana lub jest to po latach robiony egzamin. Natomiast z językiem obcym, jako takim pisemnym, nie ma nigdy problemu, żeby to się odbyło w szkole macierzystej. Problem może się pojawić, gdy mówimy o językach obcych, o egzaminie ustnym, dlatego że jeżeli ktoś wybierze włoski, to jest to na tyle nietypowy przedmiot, że może być problem ze zorganizowaniem komisji egzaminacyjnej. Tutaj dyrektorzy szkół proszeni są o zgłaszanie takich sytuacji. Jest czas w lutym na przekierowanie takiego zdającego do innej placówki. Czasami może to być zupełnie inne miasto, a nawet w przypadku włoskiego mogłaby to być nawet inna okręgowa. W tym roku się udało u nas.
Podobnie może być w przypadku egzaminów dodatkowych i poprawkowych. Dodatkowy z języka dla tych osób, które nie mogły przystąpić w pierwszym terminie?
Tak, oczywiście. To jeżeli one również do ustnego, bo wiadomo, że dodatkowy odbywa się wtedy, kiedy w danym dniu zdający nie może przystąpić do egzaminu. Jeżeli był ustny wyznaczony na inny dzień, to on może jak najbardziej przystąpić do niego jeszcze w maju. Mhm. To nie jest wykluczone, że to mu się uda.
Egzamin językowy, tak jak pozostałe w tym roku, odbywają się w dwóch formułach. 2015 i 2023.
Zgadza się. Te formuły w przypadku języków obcych nie są aż tak diametralnie różne od siebie. Wszystkie informacje dotyczące obu formuł znajdziecie Państwo w wymaganiach egzaminacyjnych i w informatorze. Powiedzmy sobie tak, wymagania egzaminacyjne zawsze podają, co będzie sprawdzane na danym egzaminie, a informator jak, czyli jakie są formuły zadań. I w 2023 różnica polega na tym, że każdy element, czyli słuchanie, czytanie, sprawdzanie zakresu środków językowych i wypracowanie są poszerzone o dodatkowe zadania otwarte, takie, które wymagają uzupełnienia przez zdającego.
Czyli w tej formule 2023 uczeń musi umieć więcej?
Nie tyle umieć więcej, ale jest to nie tylko zadanie zamknięte, które dopuszcza, wiadomo, pewną dozę zgadywalności, można by to tak określić. Czyli no, może wiedzieć, ale może to być nie do końca wiedza pełna. Natomiast kiedy jest zadanie otwarte, on musi dokładnie napisać odpowiedź, która jest wymagana, czyli odpowiedzieć na pytanie lub konkretnie uzupełnić zdanie, tak, konkretnie.
Poziom egzaminu obowiązkowego dla wszystkich języków po uwzględnieniu tych formuł jest taki sam. Zatem
tak, jest to poziom podstawowy.
Arkusz egzaminacyjny też dla wszystkich języków jest niemal identyczny, tak?
Niemal identyczny, ale nie do końca. Formuła 2.23, czyli ta nowa, ma swój arkusz, a formuła 2.15 ma swój arkusz. One czasem niewiele się różnią, różnią się punktacją i w tym momencie absolwenci liceów dostają nową formułę, absolwenci techników formułę 2015.
Ale po uwzględnieniu formuł, czyli angielski w 2023, hiszpański, włoski, francuski, arkusze podobne.
Oczywiście, one są wszystkie w ten sam sposób zmienione.
Co znajdziemy w tym arkuszu?
Znajdziemy cztery podstawowe umiejętności sprawdzane różnymi zadaniami, czyli rozumienie tekstów słuchanych, czytanie ze zrozumieniem, znajomość środków językowych i na koniec każdego arkusza jest wypowiedź pisemna. To wszystko jest oczywiście dostosowane do poziomu danego egzaminu, czyli na poziomie podstawowym, to jest tak mniej więcej w obecnych wymaganiach B1, B1+, na poziomie rozszerzonym B1+, B2, a na poziomie dwujęzycznym B2+, C1, czyli to jest już taki nasz native speaker, czyli dość wysoki poziom.
A jeśli ktoś ma taki certyfikat?
To nie zmienia sytuacji, do egzaminu maturalnego podchodzi, ponieważ jest to egzamin nasz państwowy, kończący szkołę, zupełnie niezależny od takich egzaminów komercyjnych, które być może w pracy jak najbardziej warto się nimi legitymować, ale na maturze nic nie dają.
Tak. A arkusz w formule 2015 też składa się z czterech części?
Dokładnie tak samo.
A rozszerzenie?
Może jeszcze tylko wspomnę, że tutaj mamy te poziomy, tak? A mówiliśmy też o tym, że do egzaminów obowiązkowych należy 5 egzaminów. Polski, matematyka, język obcy w formule pisemnej i to jest poziom podstawowy, język polski ustny, no i oczywiście język obcy ustny. I tutaj jest tak zwany egzamin bez określania poziomu, to znaczy, że on w sobie zawiera progres od poziomu podstawowego aż do rozszerzonego, gdzie punktacja świadczy o umiejętnościach zdającego.
Dobrze, to skoro jesteśmy przy ustnych egzaminach, jak będą przebiegać?
Będą przebiegać tak samo jak przed pandemią. Tutaj nie należy się niczego bać, wszystko jest zawarte.
Średnia przerwa to troszkę, mogą się niektórzy zdziwić.
Warto zajrzeć do informatora. To jest tak, jak było przed pandemią. Zestaw przedstawiony w postaci 3 zadań. Jest to spontaniczna rozmowa, gdzie egzaminator jest rozmówcą zdającego. 3 zadania. Pierwsze oparte na chmurkach. Temat rozmowy jest podany w zestawie. Drugie oparte na materiale ilustracyjnym, gdzie opisujemy materiał, a potem odpowiadamy egzaminatorowi na pytania. I trzeci na nieco wyższym poziomie, ponieważ musimy tam zdecydować, jaki materiał ilustracyjny wybieramy na poparcie naszej tezy, a które odrzucamy. I odpowiadamy również tam jeszcze na pytania egzaminatora. Co ważne, te tematy, które są w egzaminie ustnym, nie są w stanie nas zaskoczyć, bo to są tematy, które są w podstawie programowej, w wymaganiach egzaminacyjnych, w informatorze. To jest ciągłość tematów.
Czyli takich... co, robimy zakupy, idziemy do lekarza, jesteśmy w kinie,
na przykład. To są tematy, które są określone głównymi hasłami, typu praca, szkoła, zdrowie, zakupy i usługi, a zanim są szczegółowe informacje, jakie na danym poziomie wymagania obowiązują, jeżeli chodzi o dany temat. O co się poszerza ten temat?
I to jest ten obowiązek, który maturzysta ma.
Tak. Jeżeli zna te tematy, to ani rozmowa na egzaminie ustnym go nie zaskoczy, ani egzamin pisemny na maturze też go nie powinien zaskoczyć.
Ale można zdawać też na poziomie rozszerzonym.
Tak, poziom rozszerzony to jest egzamin dodatkowy. Tak jak każdy zdający, oprócz egzaminów obowiązkowych, wybieramy sobie od 1 do 5 egzaminów dodatkowych.
Jeszcze wrócę. Rozszerzony można zdawać każdy język, a ten obowiązkowy język pisemny i ustny taki sam. Czyli jeśli angielski, to angielski, jeśli włoski, to włoski. Tak. A potem rozszerzenie, to już też może być angielski czy włoski, ale może być też rozszerzony, zupełnie inny język, tak? Tak. Nie ten podstawowy, który wybraliśmy.
Dokładnie tak, jak pani redaktor mówi. Wybieramy przedmioty, które nam są potrzebne na przykład do rekrutacji na uczelnię, czyli może to być matematyka, geografia, historia, ale mogą to być 2 języki. Mhm. Może być na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. No tutaj właśnie. Ważne jest, że te 2 poziomy się wykluczają. Albo zdajemy 1, albo 2. Przy czym warto pamiętać, że tegoroczni maturzyści, absolwenci klas dwujęzycznych i oddziałów dwujęzycznych są zobowiązani do zdawania matury dodatkowej z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. I to może być ten ich 1 dodatkowy, obowiązkowy przedmiot, ale on musi być przez nich zdawany. I tutaj jest to takie nową w stosunku do poprzedniej matury, bo dotychczas dwujęzyczny był dobrowolnie wybierany.
A ten arkusz z rozszerzenia będzie podobny do dwujęzyczności?
Wszystkie arkusze są w miarę podobne, ponieważ zawierają te same 4 elementy. Aha. Ich trudność jest tylko coraz wyższa.
Mhm. Czyli dwujęzyczny trudniejszy od rozszerzenia?
Zdecydowanie. Tak, jak mówiłam, to jest poziom C1, czyli już taki wchodzący w native speakera, czyli swobodne poruszanie się w języku.
A tam może coś zaskoczyć maturzystę? Czy też są to tematy, które przerabią?
To są też te tematy, które zna z informatora, które zna z podstawy programowej, a jak wiemy, podstawa programowa jest bazą do nauczania w szkole, czyli zna te tematy. No i tutaj nie powinno nic zaskoczyć.
To czym powinien zaskoczyć egzaminatora, który będzie to sprawdzał, żeby postawił punkt wyżej?
Powinien przede wszystkim wykazać się poprawnością i dokładnym zwracaniem uwagi na wymogi, szczególnie w wypracowaniu, które są mu postawione. Na poziomie podstawowym to są szczegółowe 4 kropki, które musi ująć. Na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym to są aspekty wypracowania, najczęściej rozprawki lub listu formalnego lub artykułu. Ważne jest, by zwracać uwagę na to, jak jest sformułowane polecenie. Jeżeli w poleceniu zdający ma odnieść się i rozwinąć, albo podane jest rozwinąć dany aspekt, to pamiętać trzeba o tym, że to trzeba rozwinąć, czyli nie ograniczać się do minimalistycznych wypowiedzi.
Zakres słownictwa zatem trzeba mieć dość.
Tak, warto
bogate.
To ćwiczyć zawczasu, pisać sobie wypracowania, czytać dużo, oglądać filmy, słuchać podcastów. To wszystko
są takie porady, które za chwilę też spytam, ale aby zdać ten egzamin na poziomie podstawowym, należy mieć minimum 30%.
Tak.
A na poziomie rozszerzonym dwujęzycznym?
Tam nie ma progu zdawalności, w związku z tym póki co taki próg nas nie obowiązuje. Wkrótce prawdopodobnie już będzie dla tego jednego egzaminu obowiązkowego, ale to jeszcze nie w tym roku egzaminacyjnym.
Czyli wystarczy przystąpić do tego egzaminu, żeby zaliczyć, tak?
Tak. Tylko wiadomo, że jeżeli przystąpimy i nie zrobimy nic, a dostaniemy w związku z tym zero na świadectwie, no to tak niekoniecznie wygląda to atrakcyjnie dla uczelni wyższej, która będzie nas przyjmować.
Ogłoszenie wyników matur w piątek, 7 lipca. Co potem, jeśli ktoś ma poprawkę?
Jeżeli okaże się, że jednego z egzaminów obowiązkowych nie zaliczył, ma szansę na poprawkę. Poprawka jest w sierpniu, wówczas podchodzi do tego egzaminu, no i tak jak wiemy, dostaje wyniki we wrześniu, czyli jeszcze ma szansę na dodatkową rekrutację na studia, która jest we wrześniu.
A na co zwrócić w takim razie uwagę w tych ostatnich dniach, ostatnich godzinach przed egzaminem? Co według Pani jest najważniejsze?
W ostatnich dniach i w ostatnich godzinach to już niewiele można zrobić. Wyboru dokonujemy tak naprawdę na początku nauki w szkole średniej, a ostatecznej 7 lutego, kiedy deklaracja, którą złożyliśmy we wrześniu, jest już ostateczna i przechodzi do systemu.
Ale wszyscy maturzyści na te godziny przed denerwują się, rodzice, dziadkowie. I co wtedy? Iść do kina i obejrzeć film w wersji językowej oryginalnej, czy odprężyć się po prostu?
Ja wychodzę z założenia, że czas na oglądanie filmów, czytanie książek i pisanie wypracowań jest teraz, a ten dzień przed egzaminem to trzeba po prostu odpocząć. Dać głowie odpocząć, to ona już sama wymyśli, co na tym egzaminie napisać.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Pani Izabela Darecka-Marczak była naszym gościem, starszy ekspert języka niemieckiego, koordynator języków francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego na poziomie ósmoklasisty i matury. I maturzystom życzymy najlepszego.
Połamania pióra.
Powodzenia. Dziękujemy bardzo.